Drodzy Państwo, witam po przerwie. Z tej strony Grzegorz Gin. Moim Państwa gościem w dzisiejszym programie GPS jest pani dr Małgorzata Kaczorowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o Zjednoczonym Królestwie po śmierci Elżbiety II. O Zjednoczonym Królestwie, które wychodzi z, można powiedzieć, drugiej epoki elżbietańskiej i lądujemy już w teraźniejszości, drodzy Państwo, ponieważ mamy rok 2022 i jubileusz 70-lecia jej panowania. Chciałbym zatem, pani doktor, w tej trzeciej części, ponieważ specjalizuje się pani także w badaniu systemów politycznych. Wiemy, że ten brytyjski jest bardzo skomplikowany. Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo nie ma jednej spisanej, skodyfikowanej konstytucji. Jest to szereg rozproszonych w jakiś sposób aktów, co wcale nie implikuje, że jest tam chaos konstytucyjny, oczywiście wprost przeciwnie. Chciałbym panią zapytać o dorobek polityczny Elżbiety II, skoro już lądujemy w roku 2022. Czy można powiedzieć, pani doktor, że ten formalnie dzisiaj apolityczny monarcha, który w zasadzie jest takim jednym wielkim ambasadorem, którego prerogatywy są ograniczone chyba do maksimum, że Elżbieta II odcisnęła piętno na systemie politycznym Zjednoczonego Królestwa przez te 70 lat.
Tak, to jest piętno, czy na systemie politycznym na pewno zgodzę się z tym, jeśli ujmiemy to w ten sposób, że pokazała, a właściwie swoim panowaniem, swoimi działaniami, swoimi decyzjami utwierdziła przekonanie, że monarcha brytyjski zgodnie z konstytucyjną, ustrojową zasadą nie czyni źle, bo nie czyni sam. Ma obowiązek być informowany i ma obowiązek być słuchany, czyli żeby się go radzono. Czyli te podstawy ustrojowe, które są częścią, elementem prawa konstytucyjnego, jak pan słusznie powiedział, nie ma jednego aktu prawnego, ale podkreślmy, jest konstytucja brytyjska.
Oczywiście, zdecydowanie. Ja nazywam to, choć nie jestem konstytucjonalistą, taką konstytucją rozproszoną.
Tak jest, bo ona ma różnych elementów wiele, od prawa takiego, można powiedzieć, zwyczajowego, przez konwenanse konstytucyjne, tak, takie karte sposoby zachowania się, od których odstępstwo uznane byłoby za złamanie prawa, które musiałoby być oczywiście ujawnione w sądach, ale nie czyni się tego. No właśnie, na przykład taką formułą byłoby, gdyby królowa nie nominowała na premierkę Zjednoczonego Królestwa, obecnie teraz wybranej wewnątrz partii konserwatywnej, która ma większość i wygrała wybory w 2019 roku, właśnie jej, tylko kogoś innego z innej partii politycznej. To są te elementy, którym choć nie zawsze, powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze sprzyjała, czy nie zawsze godziła się z takimi wyborami swoich obywateli, czy partii politycznych, nie zawsze, mówiąc prosto i krótko, nie darzyła sympatią, czy to Tonego Blaira, czy nawet Margaret Thatcher, jak twierdzą niektórzy, to mimo to uznawała swój obowiązek i zagryzała zęby i nominowała, bo takie są wybory, bo taka jest reguła i takie są zasady. Więc pod tym względem tak, to była, pamiętajmy, że to ona była świadkiem rządów 15 premierów. Ilu przewinęło się prezydentów Stanów Zjednoczonych,
tak,
ilu prezydentów, ile ustrojów się zmieniło w tym czasie, ile rewolucji się pojawiło, ile wojen tu i ówdzie na świecie. Była świadkiem rządów Churchilla, była świadkiem rządów Wilsona, była świadkiem rządów, no wcześniej już jeszcze nie jako królowa Tli, albo tuż po wojnie, ale już jako królowa miała szansę właśnie poznać i Churchilla przecież i no właśnie późniejsze rządy lejburzystowskie, latach 60., 70., Margaret Thatcher już wspomnianą, Majora, Tonego Blaira, Gordona Browna, Davida Camerona, następnie i Borysa Johnsona także znosiła z godnością oraz teraz powiedzmy jeszcze Liz Truss. Więc to są momenty, Wielka Brytania wchodziła do Unii Europejskiej i z niej wychodziła. Wszystko to jako głowa państwa, można powiedzieć, nie chcę używać tych patetycznych słów, ale nie tyle przeprowadziła, bo jak pan słusznie powiedział, politykę brytyjską zagraniczną prowadzi rząd królewskiej mości, jej królewskiej mości, teraz oczywiście króla Karola III.
Jego królewskiej mości,
tak jest. Chociaż to jest jej zgoda na przecież nominację szefowej rządu, to są jej ministrowie.
Tak, oczywiście.
Oni prowadzą w jej imieniu tę politykę.
Pani doktor, taka informacja, tak na marginesie dla naszych słuchaczy. Mówimy o tych cotygodniowych rozmowach, prawda? Spotkaniach pani premier, dzisiaj Liz Truss z Partii Konserwatywnej. No i w tym momencie, abstrahując od tej przerwy, pauzy na prywatną żałobę dla króla Karola III, no będą spotykać się bardzo intensywnie, co najmniej raz w tygodniu. Jak pani się wydaje, czy jeśli chodzi o Elżbietę, myślę, że były też różne etapy w jej życiu, natomiast ona bardziej słuchała, czy bardziej, nie chcę powiedzieć, że narzucała, ale też komentowała wizyty, wyrażała swoją opinię w tych, no właśnie w kuluarach, w gabinecie swojego pałacu.
To, co się działo oczywiście za zamkniętymi drzwiami między panem premierem i królową, to pozostanie pewnie ich tajemnicą, bo to, co zostaje ujawnione, to są właściwie, można powiedzieć, niewielkie kwestie, ale z tego, co wiemy i co właściwie gdzieś tam mogliśmy przeczytać o Tonym Blairze, który przecież nie był z partii, której sympatyzowała bardzo królowa, i to wiemy, to jednak właśnie sam Tony Blair, to świetnie było też widać w filmie o nim samym, to czy o królowej, to jest świetne taki pokazanie, jak wpływała królowa, zresztą ku niezgodzie żony Tonego Blaira, na przecież tak lewicowego polityka. Można powiedzieć, że może bardziej lewicowa była jego żona, natomiast faktycznie przejmował pewną formułę, sposób bycia, sposób myślenia, taki bardziej gdzieś tam mieszczący się w tych ramach dozwolonych, czy też tych przyjętych, może tak, uznanych i utrwalonych, utartych, właśnie poprzez ten kontakt z królową. Ona mogła go, nie chcę powiedzieć, że zauroczyć, ale w pewien sposób wywierać wpływ takim swoim autorytetem. I myślę, że ten autorytet z pewnością miała. Ja przyznam, że bardzo lubiłam słuchać królowej w ich wypowiedziach, szczególnie wtedy, kiedy wypowiadała się na temat małżeństwa z Filipem, bo była wtedy bardzo fajnie, sarkastycznie, delikatnie, czasem złośliwa, ale przemycała to w sposób tak kulturalny, tak fajny, taki przemytniczy, że czasem tego nie było widać, a słuchacz dopiero po pewnej chwili uświadamiał sobie, że to jest taki lekki przytyczek, a jednocześnie uśmiech i takie mrugnięcie okiem. I myślę, że nieraz sobie mogła pozwolić na pewną opinię, ale ona była na tyle delikatna, że nie była opresyjna, a w takich oficjalnych wypowiedziach nie wypowiadała się na temat i w kwestiach politycznych, nie wypowiadała się na temat referendum w Szkocji, nie wypowiadała się na temat Brexitu, nie stroniła od angażowania się w politykę bieżącą, co może ją odróżniać od Karola III, jak twierdzą komentatorzy, ale i też obserwując jego wypowiedzi wcześniejsze, zaangażowanie właśnie w politykę klimatyczną, w tę pomoc społeczną. Przecież patron ponad chyba 400 organizacji charytatywnych, sam zresztą założył też jedną bardzo istotną. Pytanie, czy on się na tyle powstrzyma? Z drugiej strony ma swoje lata, 14 listopada skończy 74 lata, więc to jest taki czas, kiedy człowiek może nie jest tak bardzo energiczny i przewrotny.
To chyba trochę po nim widać, pani doktor, chyba po nim widać. No, jednak posunął się w latach, widać zmęczenie.
Ale też przestępując ten próg między byciem księciem Karolem a królem Karolem III, może zmienić swój sposób bycia, myślę. To oczywiście może trwać chwilę. To nie musi się wydarzyć od razu tamtych gaf czy pewnych wypowiedzi. Coś tam może się pojawić. To jest tylko człowiek lub aż człowiek i może dobrze. To możemy zobaczyć, że jednak może nas zaskoczyć tym właśnie.
Dobrze. Pani doktor, ja pozwolę sobie zadać zagadkę pani i naszym słuchaczom. To znaczy, zagadka polega na tym, chciałbym, byście państwo zastanowili się, byśmy się wspólnie zastanowili, kiedy mogły być wypowiedziane następujące słowa przez Elżbietę II. W świecie niestabilności wspólnota europejska jest modelem pokoju i postępu. Tradycja anglosaska jest dla tradycji łacińskiej w Europie tym, czym jest olej dla octu. Potrzebujemy obu, by zrobić dressing. W przeciwnym razie sałatka będzie źle doprawiona. W świecie niestabilności. No, zakładam, że odgadujemy, że jest to era przed Brexitem. I jest to data. Czy pani doktor pamięta ten cytat?
Proszę przypomnieć.
To jest data 1992 rok. Annus Horribilis, wspominany przez panią. I dosłownie kilkanaście godzin po podpisaniu traktatu z Maastricht.
A pamiętajmy, że na dobrą sprawę i Brytyjczycy smak mają mocno octowy, jak państwo pewnie posmakowali albo posmakują w przyszłości. A właśnie prawo brytyjskie, można powiedzieć, że legło u podstaw takiego prawa w dużej mierze, unijnego też, bo ten pragmatyzm brytyjski, rozstrzyganie tego, co dzieje się tu i teraz, nie abstrakcyjnego, jest też w pewnym stopniu paradoksalnie tym elementem wpływu tej kultury anglosaskiej.
Tak, oczywiście, tak zwany system common law. I to jest coś, czego nie możemy zanegować. Oczywiście jest więcej cytatów Elżbiety II. Ten wcześniejszy wątek, nieco bardziej konstytucyjny, pozwolę sobie także troszkę, nie wiem czy osłodzić, ale dodać pikanterii naszej rozmowie. Rozmawiamy z panią dr Małgorzatą Kaczorowską. Królowa Elżbieta II, konstytucja brytyjska, cytuję, zawsze była zagadkowa i taka pozostanie. Kolejny cytat dotyczący aspiracji.
Proszę. A jeśli mogę, bo ja pozwolę się nie zgodzić, bo myślę, że jeśli przyjmiemy pewien klucz, do wszystkiego trzeba, myślę, że znaleźć pewien klucz. Jasne, że jest skomplikowana ze względu na tę zawiłą sieć, jak pajęczyna, aktów prawnych, które w zależności od tego, z jakim konstytucjonalistą rozmawiamy i który konstytucjonalista pisze swoją książkę, dobiera je, pewien klucz stałych aktów prawnych, pewnych konwenansów, tradycji, orzeczeń sądowych, bo one też tutaj są elementem składowym, są pewną praktykę parlamentarną, którą dobierze. Oczywiście to powoduje, ten ogrom tego powoduje tę trudność, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę jedną podstawową zasadę fundamentalną, pragmatyzm, to zrozumiemy tę konstytucję.
Tego się trzymamy. My nie namawiamy państwa w programie GPS do studiowania systemu politycznego Wielkiej Brytanii, ale na pewno namawiamy państwa.
Namawiajmy!
Namawiamy państwa na pewno do wyjścia poza kontekst chociażby serialu The Crown, I zadawanie pytań, szukanie odpowiedzi, czasem także wyjaśnianie pojęć, które nie są do końca jasne na pierwszy rzut oka. Pani doktor, w jakim stanie Elżbieta II pozostawia po sobie Zjednoczone Królestwo? To jest pytanie, zdaję sobie sprawę, skomplikowana będzie na to pytanie odpowiedź, ale no, gdybyśmy mieli w sposób syntetyczny ocenić miejsce, w którym jest Wielka Brytania, a w zasadzie Zjednoczone Królestwo, dodawszy do tego Irlandię Północną, to w jakim miejscu jest Zjednoczone Królestwo dzisiaj, 22 września?
To jest bardzo dobre pytanie, bardzo trudne pytanie. Ja zastanawiałam się długo nad nim i panu, że odpowiedziałam na nie bardzo syntetycznie, w trudnym. Ponieważ Zjednoczone Królestwo ze względów bieżących jest, znowu boryka się z kryzysem. Jesteśmy tuż po pandemii, kryzys od służby zdrowia, co interesuje przeciętnego Brytyjczyka i jego budżet, czyli kryzys ekonomiczny, wzrost cen, cen energii, wzrost podatkowy, dzięki czemu właściwie Liz Truss wygrywa, zapobiegając ulżenie właśnie w tych sferach Brytyjczykom. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, Zjednoczone Królestwo zdecydowało się opuścić Unię Europejską, z którą to Unią Europejską mimo wszystko współdziała w sytuacjach kryzysowych. Popatrzmy na działania Borisa Johnsona razem, współ, bramię w ramię w przypadku kryzysu, właśnie wojny w Ukrainie. Oczywiście teraz bardzo mocno usztywni się stanowisko Unii Europejskiej wobec Wysp Brytyjskich, które miały swój własny status jednak, miały różne klauzule opt-out. W tej chwili absolutnie tutaj ja nie liczyłabym ze względu, z punktu widzenia Unii Europejskiej, na jakiekolwiek szczególne traktowanie Wysp Brytyjskich. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli tego, może powiedzieć, młodszego brata Wysp Brytyjskich, aczkolwiek większego i silniejszego, to jednak Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo było traktowane przez Stany Zjednoczone jako ten element łączący Stany z Europą. I Stany nie popierały Brexitu. Absolutnie namawiano przecież do tego, żeby przemyśleć całą procedurę. Nie mówię o Trumpie, mówię o Obamie raczej, o tym pragmatycznym myśleniu. Zjednoczone Królestwo ma ten posmak jeszcze gdzieś tam imperializmu, imperium brytyjskiego, ale to już nie jest władca świata. Owszem, to jest państwo atomowe, ma broń atomową, ma silną sieć powiązań w ramach wspólnoty brytyjskiej, ponad 50 państw, 56 państw.
I tu nawet już prawdopodobnie. I do tego będziemy jeszcze nawiązywać. Natomiast ja mam ten trzeci fragment naszej rozmowy chciałbym zakończyć pytaniem do pani doktor, bardzo jakby precyzyjnym. Brakuje oczywiście, a polityczność Elżbiety II to było jej drugie imię. Natomiast myśli pani, że Elżbieta II cieszyła się z Brexitu?
Co myślała, pamiętając, mając w pamięci cytat, który pan wskazał, który wskazuje na jej entuzjastyczne, bardzo pozytywne podejście do Unii Europejskiej, prawda? To połączenie właśnie oliwy, octem i właściwie tego elementu niezbędnego. Unia Europejska jest elementem absolutnie, który tutaj sprawia, że jesteśmy silni i ma to sens. Istnienie jest bezpieczne. To zastanawiam się, czy jednak ta kwestia tej takich splendid isolation, która towarzyszyła państwu brytyjskiemu, tej takiej chwalebnej, można powiedzieć, niezależności gdzieś tam. My jesteśmy na wyspach, a wy to kontynent. Wy macie swoje problemy, my swoje.
Chyba nie była jej optyka, prawda?
Właśnie tak się zastanawiam. Ja myślę, że dla Elżbiety ważny był chyba interes jednak mimo wszystko brytyjski. I ona, myślę, i tak sądzę, że choć gdzieś tam sięgała pamięcią właśnie do tej splendid isolation, to jednak rozważała plusy i minusy i racje stanu swojego państwa, właśnie myślę, że sympatyzując z Unią Europejską. Polską. Chociaż nie, poza oczywiście wypowiedziami tutaj oficjalnymi, to nie starała się bardzo konsekwentnie nie angażować tego.
Nie dołożyła cegiełki ani dla jednego obozu Leave, ani dla obozu Remain. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem jest pani dr Małgorzata Kaczorowska. Po krótkiej przerwie wracamy do czwartego fragmentu rozmowy, w którym porozmawiamy o Brexicie, jego skutkach dla współczesnego Zjednoczonego Królestwa i Wielkiej Brytanii, a także globalnych aspiracjach Brytyjczyków.